Zapraszam teraz ojca Roberta Cielickiego o kolejny wykład na temat konkretnie już ojca Serafina, jego duszpasterstwa, jego działalności. Ojciec Robert Cielicki skończył studia specjalistyczne, obronił doktorat na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Obecnie wykłada w naszym seminarium duchownym prawo kanoniczne, pracuje w sądzie decyzjalnym. Jest również wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego ojca Serafina. Zapraszam ojca Roberta.
Wrzesień 1977 roku na Ukrainie był chłodny i deszczowy. Autobus, którym ojciec Serafin jechał z Równego do Lwowa, nie był cudem techniki i po drodze popsuł się. Pasażerowie musieli dotrzeć do Lwowa na własną rękę. Ojciec Serafin dotarł do miasta na platformie ciężarówki, gdzie zmógł i zmarzł. Po południu 19 września przyjechał do pani Zappe, mieszkającej przy ulicy Puszkina. U niej zjadł obiad, posiedział do wieczora i poszedł, bo nie chciał narażać jej na szykany, gdyż niewiele wcześniej u tej pani milicja zrobiła rewizję właśnie w związku z ojcem Serafinem i jego obecnością. Wieczorem dotarł do mieszkania pani Hasi przy ulicy Dekerta 14/6, ale nie mógł się tam zatrzymać, gdyż akurat miała gości. Poszedł więc kilka domów dalej do pani Barnicz na ulicę Dekerta 8. O godzinie 1:30 już 20 września do pani Hasi przyszedł kleryk grekokatolicki Wasyl, który mieszkał u pani Warnicz, z informacją, że ojciec Serafin zmarł. Pani Hasi pobiegła do tego mieszkania. Zastała ojca Serafina pochylonego nad stołem, przed nim leżał brewiarz, wokół było dużo krwi. Pobiegła do katedry do ojca Rafała Kiernickiego, ale go nie zastała. Po drodze spotkała pogotowie ratunkowe, przybyły lekarz stwierdził zgon i polecił zawiadomić milicję. Ciało zabrano do prosektorium przy ulicy Piekarskiej we Lwowie. Tam zrobiono sekcję zwłok. Jako przyczynę śmierci podano otwarta tuberkuloza. Następnego dnia w pośpiechu ojciec Serafin został pochowany na cmentarzu janowskim. Jeśli się mówi, że jakie życie, taka śmierć oraz że śmierć stanowi podsumowanie ludzkiego życia, to w postaci ojca Serafina znajduje to swoje mocne potwierdzenie. Umarł bowiem tak, jak żył. W drodze, w cudzym mieszkaniu, w konspiracji, w milczeniu, trwając na modlitwie po pełnym utrudzenia dniu. Zmarły w 1977 roku ojciec Serafin Kaszuba nie dożył wydania czwartego tomu Encyklopedii Katolickiej, gdzie pod hasłem duszpasterstwo czytamy: zorganizowana działalność zbawcza Kościoła, polegająca na służbie wobec człowieka przez głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie ofiary oraz sakramentów oraz interpersonalne kontakty religijne, a także na chrześcijańskim świadectwie życia. Umożliwia zarówno włączenie się, jak i trwanie we wspólnocie z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym i z ludźmi przez Jezusa Chrystusa w zmieniających się warunkach życia w celu osiągnięcia pełni eschatycznej. Ojciec Serafin prawdopodobnie nie znał definicji duszpasterstwa w podanym brzmieniu, ale analiza historii jego życia pokazuje, że odważnie, konsekwentnie i wielkodusznie obracał ją w egzystencjalny konkret. Życie ojca Serafina z grubsza można podzielić na okres przygotowania do działalności duszpasterskiej oraz okres jej gorliwej, a czasem heroicznej realizacji. Pierwszą szkołą duszpasterstwa ojca Serafina był jego dom rodzinny i wspólnota parafialna, do której należał. Sługa Boży urodził się 17 czerwca 1910 roku w Zamarstynowie koło Lwowa. Był najmłodszym z czworga dzieci Karola i Kaszuby i jego małżonki Anny z domu Chorak. Na sylwetkę duchową sługi Bożego wywarła wielki wpływ najstarsza siostra Maria z zawodu nauczycielka języka polskiego, osoba bardzo subtelna, zrównoważona i głęboko religijna. Alojzy kształcił się najpierw w szkole sześcioklasowej imieniem Juliusza Słowackiego w Zamarstynowie, a następnie w piątym gimnazjum państwowym imieniem Stanisława Żółkiewskiego we Lwowie, gdzie w 1928 roku zdał egzamin maturalny. liczącą się rolę w kształtowaniu postawy chrześcijańskiej, a także powołania do zakonu i kapłaństwa, odegrali zwłaszcza przez swój przykład i pracę duszpasterską w rodzinnej parafii Sługi Bożego kapucyni klasztoru we Lwowie, szczególnie ojciec Kosma Lęczowski. W sierpniu 1928 roku ojciec Serafin zgłosił się do zakonu. Można powiedzieć, że był kandydatem, jak na owe czasy, bardzo wykształconym. Miał bowiem maturę. Wtedy powszechne było, że przyjmowano chłopców w wieku 13-14 lat, posyłano ich do niższego seminarium. Maturę zdawali często już po święceniach kapłańskich tylko ci, którzy byli kierowani na studia uniwersyteckie. Ojciec Serafin był pod tym względem wyjątkowym. Można powiedzieć, maturę miał już w momencie wstąpienia do zakonu. Dnia 11 marca 1933 roku, jak to zostało już powiedziane, otrzymał święcenia prezbiteratu w kościele franciszkanów w Krakowie z rąk biskupa Stanisława Rosponda. Z przyjęciem święceń prezbiteratu ojciec Serafin stał się robotnikiem Winnicy Pańskiej i to na trwałe określiło jego tożsamość. Reszta życia upłynęła mu na pasterskim posługiwaniu, od którego nie odstąpił, można powiedzieć, aż do ostatniego tchnienia. Duszpasterstwo stało się życiem ojca Serafina, a historia jego dojrzałego życia to historia pasterzowania. Kiedy patrzymy na tę historię, historię życia, a zarazem pracy duszpasterskiej, to widzimy wyraźnie trzy etapy wyznaczone przez kontekst społeczno-historyczny, określający wymogi i możliwości podejmowania tej działalności. Pierwszy okres pracy duszpasterskiej ojca Serafina przypada na lata 1933-39. Pokrył się ten okres z ostatnimi latami istnienia międzywojennej Polski. Ojciec Serafin, który od odrodzonego państwa polskiego był starszy tylko kilka lat, wzrastał wraz z nim i ono stanowiło dla niego świat znany i swojski. Nie był to świat idealny, nosił on znamiona wielu napięć, konfliktów i podziałów, ale równocześnie był to świat pełen nadziei i aspiracji. Te nadzieje i aspiracje ówczesnej Polski i ówczesnego Kościoła w Polsce wyrażały również losy ojca Serafina. Jeszcze jako zakonny seminarzysta został skierowany na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Rozwadowie od lat istniało niższe seminarium duchowne. Potrzebowało wykwalifikowanej kadry. Dojrzewał pomysł budowy nowej siedziby seminarium w Korabnikach, która miała powstać na początku lat 40. Perspektywy pracy rysowały się obiecująco. Po święceniach kapłańskich ojciec Serafin pozostał w Krakowie, kontynuując studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i podejmując obowiązki wyznaczone mu przez krakowskiego gwardiana. Studia filologiczne, jakie podjął, były czasochłonne i wyczerpujące. Obowiązki duszpasterskie pociągały i angażowały młodego kapłana. Z czasem jednak ojciec Serafin coraz bardziej wtapiał się w uniwersytecką atmosferę i na dobre polubił Kraków. Pojawiła się nawet perspektywa zaangażowania go na uniwersytecie, jak to zostało już powiedziane. Ale jak zaczęło być dobrze i miło, to oczywiście wkroczyli przełożeni zakonni nagle pewnego styczniowego dnia w 1937 roku ojca Serafina przeniesiono do Rozwadowa, aby tam podjął obowiązki nauczyciela języka polskiego w niższym seminarium duchownym. Te obowiązki pełnił do końca czerwca 1939 roku, do wakacji, a jednocześnie 23 czerwca 1939 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał tytuł magistra filozofii w zakresie filologii polskiej. 6 lat duszpasterskiej pracy ojca Serafina, podzielone na Kraków i Rozwadów, upłynęło w świecie znanym i swojskim, który boleśnie i bezpowrotnie runął, jak dobrze wiemy, z inicjatywy dwóch panów z wąsami. Drugi okres pracy kapłańskiej to lata 39-58. Wybuch II wojny światowej zastał ojca Serafina w rodzinnym Lwowie, gdzie przebywał na krótkim wypoczynku. Wskutek działań wojennych pozostał w klasztorze we Lwowie. Na prośbę współbrata, za zgodą przełożonych, w grudniu 1940 roku podjął się obowiązków administratora parafii w Karasinie. Duszpasterzował następnie w Dermance, a następnie w Starej Hucie. Parafie te były w czasie działań wojennych pozbawione swoich proboszczów. W latach 45-58 był administratorem parafii w Równem. Od władz diecezjalnych w Łódzku otrzymał jurysdykcję i misję kanoniczną ważną na terytorium całej diecezji. Swoją posługą obejmował miejscowości Korzec, Sarny, Zdołbunów, Równe, Dubno i Ostróg. Kolejne prawie 19 lat posługi ojca Serafina przypadło na czas działań wojennych, okupacji i funkcjonowania totalitarnego systemu komunistycznego. Odbywało się jednak w strukturach Kościoła. Ojciec Serafin znajdował się niejednokrotnie w sytuacji zagrożenia życia i wolności, mógł jednak mieć świadomość, że posiada misję i wypełnia zadanie zlecone mu przez Kościół. Pod koniec tego okresu, w 1957 roku, w liście do prowincjała ojciec Serafin pisał: „Chciałbym choćby na skrzydłach do was polecieć, bom już ciążę kamieniem tych kilkanaście lat rozłąki. Nie ma czasu nawet odprawić uczciwych rekolekcji, ani wypocząć fizycznie i duchowo, bo nie sposób znaleźć zastępstwo. Najgorzej jednak jest, że nie widzimy przed sobą żadnej przyszłości. Wymieramy, powoli, lecz nieuchronnie”. Władze komunistyczne w Związku Radzieckim, szykanując Kościół, wprowadziły obowiązek posiadania przez duszpasterzy administracyjnego pozwolenia na spełnienie czynności religijnych, tak zwaną sprawkę. Pozbawienie jej oznaczało zakaz wykonywania jakichkolwiek funkcji kapłańskich, a spełnianie ich pomimo zakazu było uważane za przestępstwo. Dnia 11 kwietnia 1958 roku, po oszczerczej kampanii prasowej, w cudzysłowie ujęte, władze państwowe pozbawiły ojca Serafina prawa spełnienia czynności kapłańskich. Stał się więc odtąd wędrownym duszpasterzem i spełniał wśród wiernych mieszkających na terenach Związku Radzieckiego funkcje duszpasterskie. Ponieważ działalność ta w świetle prawa komunistycznego była nielegalna, został 6 marca 1966 roku aresztowany i skazany na 5 lat zesłania do obozu pracy w Arykte, a następnie w Arszatyńsku. Przedterminowo zwolniony z zesłania, 16 listopada 1966 roku nie zaniechał posługi wędrownego duszpasterza. Ponownie aresztowany w grudniu 1966 roku i osadzony w zakładzie dla nieuleczalnie chorych w Małej Tymofiejewce, 13 lutego następnego roku uciekł z tego zakładu, by dalej oddać się duszpasterstwu wędrownemu. Formy pracy duszpasterskiej ojca Serafina. Duszpasterstwo to różnorodny zespół działań mających na celu pielęgnowanie życia duchowego w człowieku, dobieranych według potrzeb i możliwości. Długa i burzliwa historia duszpasterskiego posługiwania ojca Serafina zawiera zróżnicowane formy duszpasterskie. Sam o swoim duszpasterzowaniu pisał: „Po prostu trzeba zbierać ułomki, żeby nie zginęły, ale chyba nie ma wdzięczniejszej pracy, choć żyje się z dnia na dzień”. Ojciec Serafin żył liturgią i kochał liturgię. Nic zatem dziwnego, że traktował ją jako najbardziej uprzywilejowaną formę duszpasterstwa. W swojej działalności preferował i na pierwszym miejscu stawiał Eucharystię. Msza święta w jego posługiwaniu miała pierwszeństwo i najwyższą wartość. W wielu relacjach na temat działalności ojca Serafina celebracja Eucharystii jest podkreślana jako najistotniejszy element jego pracy. Wszystkie pozostałe sakramenty, o ile to było możliwe, łączył z mszą świętą. Kilkakrotnie w swoich wspomnieniach podkreśla on dramat, gdy po aresztowaniu brak mu paramentów do celebracji Eucharystii. Wielką radością dla ojca Serafina było, gdy na zesłaniu od swoich przyjaciół otrzymywał przesyłkę zawierającą to, co najważniejsze, pisane wielkimi literami. W korespondencji ojca Serafina bardzo często widnieją jego prośby do współbraci o przysłanie tekstów liturgicznych, rytuałów, dodatków do mszału, brewiarza. Na przykład w liście do prowincjała Ernesta Łanuchy z 1956 roku pisze: „Bardzo proszę przysłać brewiarz i nowe dodatki do mszału”. Ojciec Serafin doceniał również formy paraliturgiczne. Pisze dalej: „Jeśli można, proszę też o możliwe facultates, szkaplerze, vie crucis, etc. i jakie się tylko da odpusty. Dajcie też parę butelek balsamu”, pisze na koniec ojciec Serafin. Pierwsze lata kapłaństwa ojca Serafina przypadły na okres, kiedy w Kościele pogłębiała się świadomość odpowiedzialności ludzi świeckich za głoszenie prawd ewangelicznych i propagowanie moralności chrześcijańskiej. Drogą dotarcia do szerokich mas miała być m.in. prasa katolicka. W tym nurcie, jakkolwiek w dość skromnym wymiarze, plasował się Wzlot Seraficki. Jego pierwszy numer ukazał się w 1936 roku. Ojciec Serafin jako polonista z wykształcenia i zamiłowania czynnie włączył się w redagowanie tego czasopisma jako autor artykułów i redaktor. Od stycznia 1937 roku ojciec Serafin był nauczycielem języka polskiego i katechetą w gimnazjum ekonomicznym w Rozwadowie. To znaczy nauczycielem w niższym seminarium, a katechetą w gimnazjum ekonomicznym w Rozwadowie, które w swoich listach nazywał Żydakowem. Jeszcze wcześniej podejmował posługę katechety w jednym z krakowskich gimnazjów. W kwietniu 1936 roku pisał do rodziny: mnie troszeczkę brakuje wprawdzie, ale to już na to ludzkie środki nie pomogą i nie ma się co o tym trapić. Chodzi o słuch, który mi się stopniowo pogarsza. Byłem u lekarza i trochę pomógł, ale niewiele. Dzięki Bogu, że jeszcze spowiadać mogę, choć z pewnymi trudnościami. Gorzej jest z prowadzeniem lekcji w gimnazjum, bo tam trzeba zważać na każde słowo, a dzieci czasem mruczą pod nosem. W znacznie ograniczonym zakresie, co było spowodowane specyfiką warunków totalitarnego i faktycznie ateistycznego państwa, działalność katechetyczną ojciec Serafin podejmował również na radzieckim etapie swojej posługi. Ojciec Serafin podejmował działalność duszpasterską wśród tercjarzy, szerzył również akcję katolicką. Zamiłowanie do tercjarstwa sprawiło, że ojciec Serafin był jego krzewicielem w skrajnie trudnym z punktu widzenia duszpasterstwa kontekście okupacji czy sowieckiego totalitaryzmu. W liście z 1957 roku pyta prowincjała: proszę mi wyjaśnić, czy można przyjmować do trzeciego zakonu, jeśli nie ma kongregacji i co wtedy robić z nowicjatem? Jest to u nas surowo zakazane. Ojciec Serafin był kaznodzieją i rekolekcjonistą. Wielkie oczytanie i filologiczne wykształcenie predestynowały go do tego rodzaju posługi. Chętnie podejmował się głoszenia kazań i prowadzenia rekolekcji, co miało miejsce zwłaszcza w pierwszym, przedwojennym okresie posługiwania. Latem 1933 roku pisał do rodziny: miałem już dwa kazania, jedno z nich prawie bez przygotowania. Przynajmniej wtem wiedzie mi się świetnie, nawet ojcu aniołowi podobało się. Dalej, przez wakacje będę miał wiele zajęcia w kościele, spowiedź, kazania, ale nie obawiam się tego wcale, bo to wszystko bardzo mi się podoba i mam wielki zapał. To kilka miesięcy po święceniach kapłańskich. W okresie Bożego Narodzenia 1933 roku pisał: we wtorek, to jest na świętego Szczepana, byłem w Olszanicy ze mszą świętą i kazaniem improwizowanym, bo mi się już nie chciało uczyć. Bardzo byłem zadowolony z przejażdżki i wiejskich kolęd. Bardzo lubię słuchać, jak lud śpiewa pełną piersią, aż się mury trzęsą. A tam tak właśnie było. W lipcu 1934 roku zwierzał się: chciałem jechać do Warszawy z kazaniami na Przemienienie Pańskie. Niestety jedzie ojciec Alojzy, który tam będzie też dawał rekolekcje. Mnie obiecano na drugi rok. Czekaj, tatka, latka. I rzeczywiście w maju 1935 roku ojciec Serafin pojechał prowadzić nowennę przed uroczystością świętego Feliksa z Kantalicze u kapucynów w Warszawie. Wygłosił dużo kazań, które lubił głosić, a przy okazji uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych marszałka Piłsudskiego. Ojciec Serafin przez całe swoje kapłańskie życie gorliwie sprawował sakrament pojednania. Było tak pomimo poważnej niedogodności, jaką stanowił ubytek słuchu. Problemy ze słuchem miał od młodości. W 30 roku w szpitalu Bonifratrów w Krakowie przeszedł operację ucha. Później cały czas zmagał się z postępującą głuchotą. Zaraz po święceniach w 33 roku zwierzał się ojcu Kosmie Lęczowskiemu. Również cieszę się bardzo, że przytępiony słuch nie przeszkadza mi wiele przy spowiedzi. Myślałem, że będzie o wiele gorzej. W marcu 34 roku pisał do rodziny: w ostatnich dniach, jak zwykle w poście, było moc roboty w konfesjonale. W czwartek byłem u reformatów, w sobotę u świętego Floriana, w poniedziałek w Bronowicach. Wczoraj było zakończenie rekolekcji u nas. W kwietniu 35 pisał: czas przedświąteczny miałem dość urozmaicony. Zeszłego tygodnia byłem ze spowiedzią w Myślenicach, potem u nas. 40 lat później, w liście do ojca Albina, nawiązuje do problemu braku konfesjonału. U mnie ten sprzęt od dawna poszedł w zapomnienie, od kiedy ostatni porąbali w Równem. A kiedy czytam w dokumencie, że sine crata non licet, to ogarnia mnie strach, bo jakże tam u nas, gdzie siądziesz, tam konfesjonał. Zakres prac duszpasterskich ojca Serafina obejmuje wprawdzie sporadyczne, co nie powinno dziwić, organizowanie pielgrzymek. Lata wojny to posługa administratora parafii, przynajmniej w formalnym wymiarze, bo często była to po prostu towarzyszenie garstce ludzi chroniącej się przed prześladowaniem i śmiercią. W tych latach rozpoczęło się duszpasterstwo wędrowne ojca Serafina. Latem 1943 roku w Medwedowie, w miejscowości położonej tuż za przedwojenną granicą polsko-radziecką, ojciec Serafin urządził w szkole kaplicę. Tam, jak wspomina, chrzty, śluby, katechizacja dzieci, wszystko to wypełniało czas bez reszty. Zwłaszcza, że zaczęliśmy odwiedzać sąsiednie i dalsze wioski. Wszędzie budziło się życie, odprawiało się nabożeństwo, potem odwiedzało chorych i święciło domy. Tak przeszedł sierpień i wrzesień 1943 roku. Duszpasterstwo jako motywacja życiowych decyzji ojca Serafina. W liście do siostry Marii, którą bardzo kochał i która bardzo w jego życiu była ważna, ojciec Serafin pisał: ja po prostu nie mogę żyć bez pracy, i to pracy autentycznej, takiej, która by mnie całego pochłonęła. Chciałbym coś robić, działać, coś konkretnego, być pożytecznym innym. Taką pracę znalazł kilka lat później, kiedy w pierwszych miesiącach sowieckiej okupacji Lwowa i mieszkając u swoich rodziców, dowiedział się, że na Wołyniu są parafie pozbawione kapłanów. Podjął się posługi w skrajnie niebezpiecznych warunkach, mając na względzie duchowe dobro wiernych pozbawionych kapłana. W liście do rodziny z listopada 1940 roku ojciec Serafin pisał: nie myślcie, że opuściłem was lekkomyślnie, tylko z chęci wojażowania i doznania przygód. Przecież trzeba coś robić dla Boga i ludzi, a widzę, że tu się da z pożytkiem pracować. W czerwcu 1942 roku pisał z Dermanki: nabożeństwa urządzamy jak najpiękniej i robi się co można, żeby przyciągnąć do Pana Boga i naprawić wpływy bolszewickie. Czasem przychodzą biedni bracia z dawnego kordonu, którzy przetrwali piekło sowieckie. Niektóre kościoły się już tam odnawia. Wzruszenie człowieka ogarnia, kiedy kilkunastoletnia młodzież przystępuje do pierwszej spowiedzi. Zdarza się to często, bo parafia moja leży na samej dawnej granicy. W 1945 roku, po ustaleniu granic między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i przyłączeniu terytorium diecezji łódzkiej do Związku Radzieckiego, ojciec Serafin Kaszuba nie wyjechał do Polski. Postanowił oddać się duszpasterskiej posłudze wiernych, którzy pozostali w granicach Związku Radzieckiego, a co do których przypuszczał, że będą pozbawieni posługi innych kapłanów. Jeden ze świadków działalności ojca Serafina relacjonuje: gdy myśmy wyjeżdżali do Polski, mój ojciec opowiedział nam, że rozmawiał z ojcem Kaszubą i pytał się go, czy i on wybiera się do Polski. Ten odpowiedział, że jeśli zostanie choćby dwóch katolików, to on zostanie trzeci. W liście do prowincjała Kazimierza Niczyńskiego z 1946 roku pisał: żal mi pozostawać wiernych bez żadnej opieki. Wprawdzie Polaków jest coraz mniej, ale pozostają katolicy Czesi, którzy podobno nieprędko wyjadą. Jest ich pewnie jakiś 1000 albo i więcej. Garną się obecnie do kościoła, śpiewają w swoim języku i proszą, żeby ich nie opuszczać. Czy wolno mi w takich warunkach pozostawiać kościoły na łaskę i niełaskę? Rodzina moja z Lwowa już wyjechała, klasztor także, a więc zasadniczo nic mnie tu nie trzyma i na niczym nie zależy, tylko żeby spełnić wolę Bożą. Korespondencja z przełożonymi ukazuje wewnętrzne rozterki ojca Serafina. W liście do prowincjała Niczyńskiego z listopada 1946 roku pisał: jako kapłan nie mogę z lekkim sercem pozostawać choćby parę setek rodzin bez opieki i szukać wygodniejszego życia w klasztorze. Jako zakonnik obawiam się posądzenia o samowolę i niesubordynację. Proszę mnie nie posądzać o zarozumiałość. Jestem przekonany, że inny kapłan mógłby pracować na moim miejscu z nierównie większym pożytkiem. Ale skoro innego nie ma, niechże przynajmniej moją nędzą Pan Bóg się posługuje. 10 lat później do prowincjała Ernesta Łanuchę pisał: miałem nadzieję, że uda mi się osobiście was odwiedzić, ale moje starania odrzucono nawet bez podania przyczyny. Być może, że łatwiej byłoby otrzymać pozwolenie na stały powrót, ale na to teraz więcej niż kiedykolwiek moje sumienie mi nie pozwala. Znaczyłoby to przecież pozostawić bez opieki duszpasterskiej parę tysięcy wiernych zgromadzonych przy 6 kościołach, które łaską opatrzności już 11 lat utrzymujemy. Refleksja nad motywacją pozostania na terenach Związku Radzieckiego towarzyszyła ojcu Serafinowi przez długie lata. Prawie 20 lat po zakończeniu wojny pisał do ojca Albina: Pan Bóg widzi, że nie kieruję się swoim egoizmem. Może kiedyś był taki czas, ale teraz czuję tylko konieczność. Sam ojciec Serafin nie zamierzał opuszczać jeszcze. Będąc na leczeniu w Polsce, ojciec Serafin był przekonany do zasadności swojego pobytu i sensowności posługiwania na terenach Związku Radzieckiego. W liście do prowincjała obecnego tutaj ojca Hieronima pisał: Nie mam wielkich ambicji, ale myślę, że jeśli kto ma prawo być tam, to powinien bezwzględnie to wykorzystać, w jakiejkolwiek formie jest to możliwe, choćby to miało być jakieś niepozorne wegetowanie. Niedługo potem na prośbę wiernych wrócił do Kazachstanu, z którego pisał do ojca Albina na wieść o opuszczeniu zakonu przez jednego z kapucynów. Ciekawym, czy znałem tego, który wybrał wolność. Lepiej zrobiłby, gdyby przyjechał na Kazachstan. Czy nie Jeremiasz lub któryś z proroków? Sam ojciec Serafin nie zamierzał opuszczać Kazachstanu. W 1974 roku pisał do ojca Albina: Basiukiewiczowa pisała, że mam zamiar przyjechać do was umierać. Są to domysły bezpodstawne, ponieważ pasterz powinien być zawsze wśród owieczek. Jeśli już coś zamierzam, to zapraszają mnie do Odessy i Kiszyniowa, ale i to niepewne. Przy mocno osłabionym sercu wszystkiego się można spodziewać. Z tego też względu nie robię starań o przyjazd do was, bo i po co? Czy nie dość macie umierających inwalidów? Nie wątpię w wasze braterskie uczucia, ale zdaje mi się, że tutaj mogę się jeszcze na coś przydać. Do ostatnich dni życia ojca Serafina nie opuszczało pragnienie posługiwania siostrom i braciom w wierze oraz nadzieja na otwarcie nowych możliwości w realizacji tego posługiwania. W czerwcu 1977 roku pisał: To jest także moje pragnienie, wytrwać do ostatniej godziny czynnie, oczywiście jeśli taka wola Boża. W lipcu 1977 roku, czyli 2 miesiące przed śmiercią, pisał: Pełnomocnik do spraw kultu wyraził życzenie widzieć się ze mną. Chodziło o zarejestrowanie kaplicy w Szortandach. Wszyscy kapłani na tych terenach już pracują. Chodzi więc pewnie o to, żeby mi też dać pracę. Za kilka tygodni pan Winnicy odwołał do siebie gorliwego sługę, który zgodnie ze swoim pragnieniem wytrwał czynnie do ostatniej godziny. Niejaki redaktor Parchomienko w gazecie Celinogradzka Ja Prawda z 12 września 1970 roku tak charakteryzuje sylwetkę ojca Serafina. Do 1958 roku Kaszuba był proboszczem w Równem w Wołyńskim obwodzie i obsługiwał także kościoły w Zdołbunowie, Sarnach, Dubnie i Ostrogu. Bywał także z kazaniami w okolicach Rokitna, gdzie rozdawał dzieciom krzyżyki i zachęcał, żeby stale je nosiły. Za naruszenie radzieckich ustaw o kulcie zabroniono Kaszubie odprawiać nabożeństwa i polecono, aby się zajął jakąś pożyteczną pracą. Ojciec Serafin był również bohaterem artykułu niejakiego Nadjeżdina w Zdołbunowskiej gazecie pod tytułem Ziemskie sprawy księdza Kaszuby, gdzie jest ukazany jako rozpustnik, pijak i chciwy na pieniądze hipokryta. Nie wiadomo, czy w zamiarach autora miał to jeszcze jeden czynnik dyskredytujący, gdyż ojciec Serafin był określany mianem jezuity. Nie wiadomo, czy właśnie była to obelga, czy komplement. O działalności ojca Serafina wzmiankuje również antykatolicki paszkwil wydany w formie książkowej pod tytułem bardzo wymownym Katolicyzm bez maski. Powyższe sformułowania pisane przez funkcjonariuszy reżimu komunistycznego z frontu propagandowego brzmią jak pochwała i współgrają z tym, co o ojcu Serafinie twierdzi jedna z jego współpracownic. To był człowiek święty i takie zdanie mieli o nim wierni, patrzący na jego codzienne postępowanie. O sobie nie pamiętał, z ufnością, życzliwością i cierpliwością podchodził do ludzi. Ja w życiu swoim widziałam różnych kapłanów, ale ten był bez skazy. Jedna z parafianek z Równego tak wspominała ojca Serafina. Mnie najwięcej podobała się u niego to, że to był naprawdę duszpasterz. On miał na uwadze sprawy duszy ludzkiej. Dziękuję.